Miasto zwarte. Dlaczego jest tak ważne w walce ze zmianami klimatycznymi? Cześć, ja nazywam się Marcin Wojciech Żebrowski, a to jest najnowszy odcinek Urbcastu, mojego podcastu o miastach, architekturze, urbanistyce i nie tylko. Myślę, że jeśli słuchasz tego podcastu od jakiegoś czasu lub być może ogólnie interesujesz się miastami, to temat zmian klimatu i tego, jak oddziałują, jak negatywnie oddziałują na miasta, jest Ci raczej znany. Dzisiaj porozmawiamy o koncepcji miasta zwartego i jaka szansa to jest dla miast na podjęcie walki właśnie ze zmianami klimatycznymi. Porozmawiamy też o potrzebie długoterminowego planowania przestrzennego czy inwestowania w infrastrukturę odporną na zmiany klimatu. Moim dzisiejszym gościem jest Karol Janas, czyli doświadczony geograf i ekspert do spraw polityki przestrzennej, a także kierownik Obserwatorium Polityki Miejskiej. Myślę, że rozmowa z Karolem jest ważna, ponieważ dotyczy tego tematu miasta zwartego w kontekście zmian klimatycznych, ale ważne jest chyba to, że jest to aspekt bardzo istotny, choć często pomijany na rzecz bardziej efektownych, ale mniej istotnych rozwiązań. Porozmawiamy tutaj m.in. o różnych, no właśnie, tych rozwiązaniach technologicznych, jak panele fotowoltaiczne, deszczowe ogrody, zbieranie wody opadowej i tak dalej, ale myślę, że ta koncepcja tego, jak urbanistyką możemy zmienić miasto i przystosować się do zmian klimatu, jest bardzo ważna. Ten odcinek to także początek czteroodcinkowej serii na temat zmian klimatu, którą będę realizował razem z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Niniejszy materiał został sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ten odcinek jest także częścią projektu Dom z Klimatem. Mamy nadzieję, że odcinek będzie dla Ciebie wartościowy, pomoże Ci w zrozumieniu różnych zagadnień związanych właśnie ze zmianami klimatu i że zainspiruje Cię również do działania. A teraz już zapraszam Cię na najnowszą rozmowę z Karolem o miastach zwartych w kontekście zmian klimatycznych. Karol, witam Cię serdecznie w podcaście po raz drugi.
Witaj Marcinie, bardzo się cieszę, że mogę być tutaj po raz drugi. Nie wiem, czy masz taki zwyczaj, ale czuję się zaszczycony, że mogę jeszcze raz wystąpić w Twoim podcaście i porozmawiać. No dzisiaj na chyba dość interesujący wszystkich i gorący temat.
Myślę, że to jest bardzo dobra okazja do spotkania, chociaż będziemy też dzisiaj rozmawiać o pewnych wyzwaniach klimatycznych i tak jak przygotowywałem się też do tej rozmowy, no to tak pomyślałem, kurczę, te miasta i zmiana klimatu to jest taki temat trochę no, odmieniany przez wszystkie przypadki, obecny w takiej dyskusji tak ogólnej. Jest to też temat, który niektórzy mogą nawet powiedzieć, że trochę oklepany, tak? No bo ile można o tym klimacie rozmawiać w kontekście miast, ale ja myślę, że my dzisiaj przedstawimy dość ciekawą taką soczewkę na ten problem, na to wyzwanie, a przede wszystkim tutaj mam na myśli właśnie takie miasto zwarte, tak? Koncepcję miasta zwartego, do którego zaraz przejdziemy, ale może pokrótce, zanim zaczniemy ten temat, to czy mógłbyś powiedzieć właśnie w takim dużym skrócie, czym się na co dzień zajmujesz, no i gdzie ten temat właśnie też klimatu pojawia się w waszej pracy na co dzień, też jako Instytutu Rozwoju Miast i Regionów?
My na co dzień nie zajmujemy się klimatem, znaczy nie jesteśmy klimatologami i tych kwestii bezpośrednio nie badamy, więc tutaj opieramy się oczywiście na badaniach naukowych robionych przez specjalistów z tego zakresu. Oczywiście temat to też nie jest tak, że nie zdajemy sobie sprawy, czy nie uczestniczymy w tym dyskursie, bo temat jest, no właśnie jak wspomniałeś, obecnie mocno dyskutowany, jest też politycznym tematem po prostu, ze względu też na różne interwencje i różne działania, które z tytułu zagrożenia klimatycznego są wdrażane, między innymi w miastach, więc oczywiście to jest temat, którym z punktu widzenia właśnie zarządzania czy rozwoju miast, bo ja pracuję w Instytucie Rozwoju Miast i zawsze ten rozwój miast gdzieś nam na sercu leżał i tym się zajmowaliśmy, więc to jest jakby też oczywiście czynnik, który w tej chwili i na rozwój miast bardzo mocno wpływa i w jakiś sposób, no właśnie, to jest pytanie, czy go determinuje, bo czasem tak, czasem nie do końca jeszcze. Ja kieruję Obserwatorium Polityki Miejskiej właśnie w Instytucie Rozwoju. To jest taki program badawczy, też zespół, który już lata temu powstał. W tej chwili kończymy właściwie pierwszy etap tego programu. i zajmujemy się obserwowaniem polityki dwóch rzeczy i procesów rozwojowych miast, czyli właśnie jak, gdzie miasta są, jak się rozwijają, jakie mają problemy od tej strony, ale także polityki miejskiej, czyli raczej tych procesów zarządczych, tych interwencji, które są kierunkowane właśnie, mają pomóc rozwijać miasta, chociaż nie zawsze się tak dzieje. Tak, więc to jest w dużym skrócie to, czym się zajmuję, czym się zajmujemy w Instytucie. No i oczywiście kwestia klimatu, kwestia zagadnień środowiskowych, szerzej też na to patrząc w miastach, jest jednym z obszarów, które w ogóle też wskazaliśmy w programie jako bardzo ważny właśnie dla miast.
Tak, dobrze, że wspomniałeś o waszych działaniach w ramach OPM, czyli Obserwatorium Polityki Miejskiej, bo ja też w tej rozmowie na pewno chciałem nawiązać do takiego raportu, który się ukazał już 2 lata temu. To był taki raport o stanie polskich miast, środowisko i adaptacja do zmian klimatu. I tam właśnie też dużo autorzy, tak, Agnieszka Żeńca, Agnieszka Sobol, Piotr Ogórek, wspominają o polityce w ogóle planistycznej, tak, planowaniu miejskim w kontekście właśnie środowiska. I ten raport mówi o ochronie środowiska, o adaptacji do zmian klimatu, no i właśnie wsparcie, jak w ogóle wspierać możemy ten rozwój miast, promując właśnie zwartą zabudowę, odpowiednie planowanie przestrzenne, no i korzystanie z pewnych innowacyjnych rozwiązań, o których też zaraz wspomnimy. Ale wdrażanie tej koncepcji miasta, mimo tego, że przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, no to wymaga takiego dużego wysiłku i strategicznego planowania. Jak powinniśmy właśnie podejść do tych zmian klimatycznych w miastach, ale z takiej właśnie perspektywy no strategicznej, tak?
Tak, no myślę, że to bardzo, bardzo ważny wątek tutaj poruszyłeś, który jest bardzo ciężko też do takiej świadomości właśnie osób, czy może do świadomości, może ta świadomość jest, natomiast jest to bardzo trudne do wdrożenia w praktyce, czyli takie, to też jest takie słowo być może nadużywane, holistyczne, ale jednak właśnie takie całościowe podejście do zarządzania, do patrzenia na miasto, na rozwój i też na te interwencje, które miasta dotyczą, bo no niestety mamy ten, znaczy niestety, to jest tak, że jak mamy jakiś problem, to skupiamy się na tym problemie, ale wtedy często patrzymy na, zawężamy tak to spojrzenie i skupiamy się już tylko na tym problemie, no i zaczynamy tam się zastanawiać, no dobrze, no to jak jest problem z tą zielenią, no to skupmy się na tym, bo to będzie bardziej efektywne. I tak i nie, znaczy też jak pracowaliśmy tutaj wspólnie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, z kolei nad polityką miejską, były takie warsztaty, dyskusje, no sami proponowaliśmy właśnie, żeby zidentyfikować te najważniejsze wyzwania, problemy, że polityka to jest pewna sztuka wyboru, trzeba się skupić na czymś, nie możemy zajmować się wszystkim. Jeśli to mam koncentrować, trzeba i uwagę, ale też środki, prawda, żeby to miało jakiś wpływ, jakieś przełożenie. I tutaj racja, natomiast z drugiej strony nie możemy też, cały czas musimy mieć w tyle głowy jakby miasto właśnie jako funkcjonującą pewną całość, no bo jak za bardzo się skupimy albo tak kolokwialnie mówiąc przegniemy z tą interwencją, tak, no to zaraz będziemy mieć skutki uboczne gdzie indziej, bo no tak to jest w mieście, nie tylko w mieście, generalnie to chyba to jest zasada, która dotyczy wielu rzeczy, ale miasto przez sam fakt, że właśnie jest taką koncentracją wszystkiego w przestrzeni i te interakcje tam są szczególnie intensywne, więc tutaj no trzeba być bardzo ostrożnym z takimi interwencjami, zwłaszcza systemowymi, bo jak gdzieś zrobimy coś punktowo i prawda to nie wyjdzie, no to straty są ograniczone. Natomiast jak wdrożymy jakieś rozwiązania systemowe, zdecydujemy się, że pół budżetu idzie na to lub na tamto, to potem, zresztą to chyba z historii urbanistyki też znamy, tak? I tutaj właśnie no też staramy się to podejście takie raczej prób i błędów preferować niż takie podejścia, które no decydujemy się, prawda, na jakąś ścieżkę i potem przez ileś lat nią idziemy i zanim się zorientujemy, że coś właśnie no poszło nie tak, to już jest trochę za późno i koszty odwrócenia tego są olbrzymie, tak? I tutaj mam wrażenie, że z tą polityką klimatyczną i zieloną też troszkę takie zagrożenia widzimy, że skupienie się na jakichś wybranych instrumentach albo na czymś, co akurat trenduje, czy jest modne, bo gdzieś tam się sprawdziło, tak, albo fajnie wygląda, no to tutaj jest jakby dużo, dużo raf i niebezpieczeństw, bo miasta są różne, bo my mamy też swoje krajowe uwarunkowania. W ogóle jak rozmawiamy o zmianach klimatu, to warto spojrzeć tak naprawdę też, jaką mamy ekspozycję na te zmiany, tak? Jakie Uniwersytet Notre Dame w Stanach Zjednoczonych chyba taki indeks opracował właśnie podatności, tak, vulnerability na te zmiany, a z drugiej strony readiness takiego przygotowania do tych zmian. Są takie dwie zmienne główne. Oczywiście wskaźniki syntetyczne mają też, wiemy, swoje wady, no ale w dużej ogólności on pokazuje właśnie przygotowanie krajów na te zmiany, ale też ekspozycję, tak? No i akurat Polska nie jest, na szczęście, jest w takim położeniu, że nie znajduje się w gronie tych krajów, które są no ekstremalnie narażone, tak? Więc To nie chodzi o to, żeby tutaj uśpić czujność, czy powiedzieć, bo od razu się, jakby podnoszę ten wątek, to od razu z drugiej strony gdzieś tam na alarm biją, że próbuję tutaj rozmywać temat, a tu trzeba wszystkie ręce na pokład i tak dalej. Jakby nie o to chodzi, ale też raczej o to, żeby sobie zdawać sprawę z proporcji tych zagrożeń, z tego, co realnie nam zagraża, jakie będą te konsekwencje, jeśli mówimy o adaptacji, do czego my się mamy adaptować, czy to będą fale upałów, czy to będą właśnie podtopienia nawalne i jaka będzie skala tych zjawisk. Tak, oczywiście to jest bardzo trudne do... To też jest akurat rzecz, której my nie przewidujemy, tylko raczej klimatolodzy, hydrolodzy, ale trzeba to brać pod uwagę, jeśli się planuje te interwencje, no bo możemy z czymś przedobrzyć, tak? A po drugiej stronie są też pieniądze, tak? Każda taka interwencja to jest koszyk z pieniędzmi, budżety nie są z gumy, no i może się okazać, że braknie nam na inne ważne rzeczy, no i wylejemy dziecko z kąpielą, tak?
Poruszyłeś tutaj takie kwestie właśnie zjawisk ekstremalnych zjawisk pogodowych, i w kontekście właśnie planowania przestrzennego, czy myślisz, że jest możliwe właśnie dostosowywanie infrastruktury, tego w jaki sposób planujemy nasze miasta, żeby te ekstremalne zjawiska zniwelować lub jakoś się przed nimi obronić?
Tak, znowu ja nie jestem architektem stricte ani inżynierem, więc słyszałem, natomiast trudno mi jest się wypowiadać na czy które jest najlepsze albo które jest najgorsze. Natomiast no oczywiście, że tak, i tutaj znowu na przykład kwestia retencji powierzchniowej, tak? I też taki modny ostatnio temat, zawsze gdzieś na Twitterze, tak jak patrzymy, gdzieś zaleje jakiś wiadukt, no to pojawiają się właśnie komentarze, że właśnie za mało, że więcej przestrzeni zielonych to by nie zalało. No i to tutaj znowu poruszamy się pomiędzy takimi trochę ekstremami, tak? Bo z jednej strony, no z naszej perspektywy oczywiście, że to jest ważne, żeby te przestrzenie infiltrujące, żeby zwiększać przepuszczalność, tak, powierzchni miejskiej, natomiast no, miasto, no jak właśnie na początku mówiliśmy, jest koncentracją różnych działalności, więc siłą rzeczy ta przestrzeń będzie w jakimś stopniu zabetonowana. No nie możemy, nie da się zalesić miasta w 100%, w jakimś stopniu się da i tutaj o tym warto dyskutować właśnie, na ile możemy, tutaj nam się bardzo podoba takie pojęcie zielonej akupunktury właśnie, nie, tutaj też bardzo, bardzo, nie wiem czy walczymy, ale kładziemy nacisk na to, żeby nie posługiwać się takim wskaźnikiem jak procent powierzchni terenów zielonych w mieście, najczęściej rozumianym w granicach administracyjnych, bo ten wskaźnik nic nam nie mówi, że nic nam nie mówi. Mówi oczywiście, że w granicach administracyjnych jest na przykład 45% terenów zieleni, tak? To najczęściej z badań teledetekcyjnych takie dane mamy, to są tereny po prostu przepuszczalne, tak? I to nam coś mówi, natomiast to nie mówi nam o tym, jak teren faktycznie zurbanizowany jest tą zielenią nasycony. Więc bardzo nam się podoba takie pojęcie zielonej akupunktury, tak? Że to właśnie bardziej chodzi o to, nie o to, żeby powierzchnia tutaj była jak największa, no bo jak największa powierzchnia to praktycznie znaczy brak miasta, a tutaj no, do jakiegoś stopnia możemy je rozszczelniać, tak? Możemy stosować właśnie, nie wiem, jakieś... No, zresztą ciekawa anegdota, że ta taka kratka stosowana na parkingach z oczkami, no żadna wielka innowacja, ale to właśnie jeszcze chyba w latach 70. albo 80. w naszym instytucie właśnie ktoś to wprowadził, tak, jako taką innowację, to się potem gdzieś rozeszło, taka betonowa, wiesz, kratka, teraz są chyba jeszcze jakieś inne systemy, no ale to jest jeden z takich prostych sposobów, gdzie możemy zwiększyć tą przepuszczalność, na przykład właśnie tam, gdzie są, nie wiem, czy parkingi, czy jakieś powierzchnie, gdzie to możliwe jest zastosowanie takiej półprzepuszczalnej powierzchni, nie? I takich coraz więcej się pojawia takich systemów i warto to robić, tak. Natomiast nie rozbetonujemy miasta całkowicie, więc jak mamy taki, jak się pojawiają te, i to jest problem z nawalnymi deszczami, tak? I tutaj nawet jak mamy, nie mam teraz w głowie jaka jest infiltracja, pewnie to są różne w jednostkach czasu na minutę, tak, ile tej wody wsiąka i oczywiście, że retencja powierzchniowa jest możliwa, ale ona następuje w sposób długo, jakby okresowy. Ona mityguje oczywiście skutki jakichś długotrwałych okresów deszczu albo nawet właśnie do jakiegoś stopnia tych nawalnych deszczów. Natomiast no niestety w większości przypadków jest tak, że jak mamy oberwanie chmury, to podtopienie zawsze będzie, tak? Znaczy po prostu, nie wiem, trawnik, czy nawet jakiś ten ogród deszczowy, gdzie mamy specjalne gatunki, tak, czy jakieś ukształtowanie terenu, to są wszystko, wiesz, ja nie chcę jakby tego dezawuować, to są fajne rzeczy, jakieś innowacje, które być może warto wdrażać, oczywiście też biorąc pod uwagę znowu rachunek ekonomiczny, to też o tym musimy pamiętać, że tu i decydenci zarządzający miastem muszą mieć to jakby też po drugiej stronie, ten bilans gdzieś musi się domykać. więc koszty wdrażania tych innowacji też są jakby tutaj ważne. Oczywiście po drugiej stronie mamy koszty strat, które są związane potem z podtopieniami, ale tutaj zmierzam do tego, że z tym wracając jakby do tego takiego, no nie memu, ale często w social mediach właśnie pojawiają się te obrazki z podtopieniem tego czy tamtego, no tutaj niestety potrzebna jest po prostu instalacja odpowiednia, odpowiedni parametry instalacji burzowej, tak? I oczywiście, że dążymy do tego, żeby zmienia się podejście, tak? Kiedyś to było tak, że wszystko down the drain, tak? Że wszystko szło w kanał, mówiąc znowu kolokwialnie. Natomiast teraz no, szukamy sposobów na to, żeby jak najwięcej zatrzymać, żeby retencjonować też tą wodę i powierzchniowo, i w zbiornikach, i tych rozwiązań jest coraz więcej. I deszczówkę, tak, i są te przydomowe, to też jest, myślę, bardzo ważne i bardzo fajne programy właśnie retencjonowania deszczówki, którą możemy potem wykorzystać do podlewania roślin czy ogrodu, co znowu ma znaczenie też w konsekwencji drugiego spektrum, czyli okresów suszy. Natomiast też no, nie możemy właśnie tak mieć trochę takiego borderline, że rzucamy się od jednej skrajności w drugą i teraz będziemy mówić, że ocalimy miasto przed zalewaniem no, jedynie poprzez zieloną infrastrukturę. No nie, bo ona ma tą infiltrację za wolną. Też musimy myśleć na przykład o kanalizacji, o odpowiednich parametrach tej infrastruktury burzowej. Tak?
Zawsze rozmawiając na taki temat związany ze zmianami klimatu, ja przytaczam przykład Kopenhagi, ponieważ to jest miasto, które ma dostęp do wody, tak, do kanału, do morza, jest wydawać by się mogło dość zabezpieczone, jeśli chodzi o takie skutki na przykład deszczu. Natomiast w 2011 roku doszło do ogromnego zalania Kopenhagi, co skutkowało w po prostu miliardowe straty i miasto wtedy bardzo szybko, ale też dość skutecznie przygotowało taki plan, taki Cloudburst Management Plan, czyli taki plan, po prostu master plan, tak? Czyli taki plan w wielkości prawie całego miasta na to, jak zarządzać tymi opadami i jak się na to wszystko przygotować. I tam zaczęto właśnie wykorzystywać różne ciekawe technologie, były zaangażowane różne jednostki, inżynierzy, architekci i tak dalej, i tak dalej. I tam też postawiono na różne takie rozwiązania technologiczne, o których my też już zaczęliśmy wspominać, ale chciałem trochę ten wątek rozwinąć, bo mówi się o na przykład zielonych dachach, mówiłeś dużo o retencji wody, ale gdzieś tam w dyskusji takiej odnośnie klimatu pojawiają się też panele fotowoltaiczne. Pytanie, czy mają one sens i jak powinniśmy podchodzić do tego wykorzystywania, ale z głową, tak, rozwiązań technologicznych w procesie adaptacji miast do zmian klimatu.
I znów bardzo dużo wątków. Ja na pewno na końcu będę chciał powrócić do tego, co wybrzmiało w tym przykładzie, o którym mówiłeś, właśnie do planowania, tak? Do takiego planowania, tutaj to było w kontekście tej infrastruktury odwodnieniowej, tak, czy zarządzania wodą. Natomiast to dotyczy każdego aspektu. I no właśnie, i teraz wszystkie te innowacje są, myślę, dobre i pożądane, tylko po spełnieniu dwóch warunków. No po pierwsze właśnie, że one są w jakiś sposób przemyślane. Okej, na początku oczywiście to mogą być pilotażowe wdrożenia czy jakieś takie punktowe rzeczy, gdzie sprawdzamy właśnie, jak to działa lokalnie. To jest też, myślę, że ważne, żeby tego typu rzeczy nie... No nie zawsze da się te rozwiązania, to, że coś działa w Kopenhadze, nie do końca zawsze musi działać u nas czy we Włoszech, tak, gdzie warunki klimatyczne są po prostu zupełnie inne, więc to jest pewnie taki kawiat, takie zastrzeżenie, że tutaj to trzeba zawsze brać pod uwagę. Dlatego warto robić takie pilotażowe wdrożenia najpierw i sprawdzić, jak coś funkcjonuje lokalnie. No właśnie też to już o tym mówiłem, żeby tutaj nie popełnić, no trochę w duchu takiej taktycznej urbanistyki, tak, gdzie najpierw coś tam malujemy, przestawiamy, jakieś tanie rozwiązania stosujemy, żeby sprawdzić, jak to się zmienia po interwencji i czy faktycznie warto tutaj teraz zainwestować większe środki na trwałą zmianę. Nie, więc myślę, że z tymi rozwiązaniami jest podobnie. Natomiast no, tu mamy bardzo różne rzeczy, tak? Bo zielone dachy to jest jedna rzecz. Tutaj, mówiłem o dwóch warunkach, więc jeden to jest właśnie to, żeby to było w jakimś systemie, czy żeby potem faktycznie było jakoś zaplanowane w całości. Natomiast drugi, no to jest właśnie ten rachunek ekonomiczny znowu. Tak, więc jak mówimy o zielonych dachach, no to mi się od razu zapala tutaj lampka, że to nie jest tanie, tak? Że dostosowanie, oczywiście jak projektujemy nowe budynki i możemy już to przewidzieć na etapie budowy tego budynku, no to pewnie to jest optymalne rozwiązanie, ten nośność tego stropu, ścian i tak dalej, tu znacznie lepiej się na tym znasz ode mnie, ale to no jakieś warunki muszą być spełnione, nie każdy stary. W Polsce mamy dużo akurat budynków z płaskimi dachami, gdzie aż by się pewnie prosiło, żeby... Pewnie mieszkańcy byli też zadowoleni, że mają ogród na dachu i mogą tam sobie z leżaczkiem, prawda, wyjść na swój blok z lat 80. No ale są pewne ograniczenia też konstrukcyjne i tak dalej, więc wszystko jest możliwe, tak? Oczywiście dzisiaj wszystko jest możliwe, natomiast to zawsze jest jakiś znowu rachunek ekonomiczny, więc no znowu, tu jest ten drugi warunek, czyli jeśli się to spina ekonomicznie, jeśli nas na to stać, jeśli to nie sprawi, że będziemy musieli wycofać, nie wiem, pieniądze z jakiegoś innego ważnego obszaru, no to okej, okay, tak? Ale to też trzeba patrzeć na to właśnie w taki sposób, myślę, a przynajmniej planując to w czasie, bo być może to jest tak, że właśnie potrzebujemy więcej czasu, żeby do tego dojść. Panele fotowoltaiczne, znowu kwestia systemowa bardzo, tak, bo no super, one mają oczywiście, to brzmi tak, darmowa energia, no węgiel też jest darmowy, tylko trzeba go wykopać i tutaj też no koszty samej instalacji to jakby w tej chwili, one były wcześniej, to była krytyka szła w tą stronę, że to jest mocno subsydiowane, teraz jakby tutaj ta opłacalność ekonomiczna jakby już samych tych inwestycji chyba, też nie jestem głęboko w temacie, więc tutaj nie będę się wypowiadał, czy jesteśmy już na plusie, czy nie, ale no na pewno się zwiększa ta efektywność i pewnie osiągniemy ten moment, kiedy to będzie w pełni opłacalne. Natomiast no w Polsce mamy olbrzymi problem z systemem. Tak? No to już widzimy, że były odmowy odłączenia właśnie tych przyłączeń, no dlatego, że mamy system niedostosowany, tak? Więc to znowu pewne rzeczy trzeba robić po kolei. Więc świetnie, że mamy dużo prosumentów, bo to się zaczęło spinać ekonomicznie na poziomie indywidualnym, tak? Bo można było, to dużo jest też takich filmów na YouTubie właśnie, jak nie płacić za prąd, jak nie płacić za ogrzewanie i pompa ciepła plus właśnie baterie fotowoltaiczne, tak? I mamy właściwie, żyjemy w cudzysłowie za darmo, bo oczywiście to ta darmowość opiera się na tym, no, że te rzeczy są subsydiowane ze środków publicznych. No subsydiowane są po to, żeby rozwijać te technologie, żeby było bardziej zielono, natomiast no, brakuje nam jeszcze ważnego elementu po stronie systemowej, czyli takiego systemu energetycznego kraju, który umożliwiłby elastyczność i odbiór tej energii, no na przykład w momencie, kiedy jest jej nadpodaż, albo magazynowanie, tak, no bo to jest to znowu, to nie jest ten obszar, który mojej ekspertyzy, tutaj pewnie są lepsi eksperci z tego tematu, natomiast no wiemy, że są takie zagrożenia, więc też doradzając miastom, no mówimy, no najpierw się zastanówcie, czy właśnie będziecie mieli, czy potem nie wygeneruje się problem, tak, to nie jest tak, że stop, nie róbmy tego, ale no być może potrzebujemy jakichś rozwiązań, jakiegoś sieci przesyłowe, tak, które są w tej chwili też, ja mówię w kontekście polskim przede wszystkim w tej chwili, ale to jest olbrzymie zmartwienie, bo one nie wydalają jakby tutaj, zresztą w Niemczech też ten problem był przy Energiewende, że prawda ta energia była produkowana głównie na północy, gdzie najbardziej wiało, a konsumowana na południu, gdzie jest największy przemysł, Bawarii zwłaszcza, tak, no i potem były jak blackouty, czy gdzieś tam te problemy technologiczne na sieciach, bo trzeba było tą energię szybko przetransportować na duże odległości i sieci były do tego nieprzystosowane. To już zdaje się tam jest jakoś rozwiązywane, ale to są olbrzymie inwestycje i to też wymaga czasu, nie?
Chciałem poruszyć ten temat, no i poznać jakby twoje zdanie odnośnie takich rozwiązań, tak, technologicznych jak zielone dachy i panele nawet również. Natomiast przejdźmy do takiego głównego dania naszej rozmowy, bo też podkreślałeś, że wydaje ci się, że to jest taki wątek często pomijany, a bardzo ważny w kontekście miasto i klimat, czyli to miasto zwarte i to, jak to miasto planować, bo oczywiście plusów tego miasta zwartego może być dużo, tak? Czyli chodzi też o to, że ta kondensacja ludzi w przestrzeni jest większa, więc możemy też bardziej efektywnie realizować wiele z różnych usług. A jak to się ma do wątku zmian klimatu?
Tak, no miasto zwarte to jest dla nas w tej chwili taki święty graal właściwie, jak patrzymy na to, co szczególnie warto robić i w kontekście zmian klimatu, ale też to podejście rozwiązuje nam kilka problemów naraz, które też mamy szczególnie w kontekście Polski, między innymi z miastami kurczącymi się. Tutaj mowa jest wtedy o miastach mniejszych trochę, tak? Ale tu też bardzo ważne jest to, żeby mówiąc o tym mieście zwartym właśnie nie posługiwać się jakąś kalką, tylko mieć, to jest pewna może idea, kierunek działania, natomiast każdorazowo jakby właściwie każde miasto powinno być skalibrowane, dla każdego miasta definicja tej zwartości prawdopodobnie będzie troszkę inna, tak? Bo no jak mówimy o mieście, miasto to jest aglomeracja, mówiąc takim językiem ekonomicznym, czy teorii ekonomii miast, to mamy korzyści i niekorzyści aglomeracji, więc miasto zwarte oczywiście, które jest jakby taką no, jeszcze większą aglomeracją, ma liczne korzyści, ma też niekorzyści. I teraz jakby wszystko rozbija się, znaczy nie może nie wszystko, ale bardzo dużo rozbija się o to, jak ten koncept miasta zwartego będzie w praktyce realizowany. bo tutaj mówimy jakby o różnych trochę skalach. I to często jest też w dyskusjach, zwłaszcza takich gdzieś właśnie twitterowych czy facebookowych, jest to często mieszane te dwa poziomy, że z jednej strony mamy taki trochę poziom strategiczny na przykład i my mówimy, dążmy do miasta zwartego tak systemowo i strategicznie, dlatego że to się opłaca z wielu względów i właśnie rozwiązuje nam kilka problemów, które mamy, a po drugiej stronie dostajemy odpowiedź na przykład z jakimiś tam, z patodeweloperką dajmy na to, tak? I no, miasto zwarte właśnie i tak to wygląda potem, nie? I faktycznie często tak jest, dlatego mówimy miasto zwarte, to nie jest miasto, to nie polega tylko na dogęszczaniu czy zagęszczaniu, no, czy to ma być jakościowa urbanistyka, tak? Bo tylko wtedy będziemy w stanie, no żyjemy jednak w warunkach demokratycznych, więc nie możemy zmusić ludzi do tego, żeby mieszkali w mieście, tylko możemy ich do tego zachęcić. No więc jeśli chcemy ich zachęcić do powrotu do miasta, ja jestem przekonany, że miasto, dobrze zaprojektowane miasto, a ty pewnie właśnie żyjąc w Kopenhadze wiesz jak to działa, to takie miasto ma duży potencjał, znaczy jest bardziej atrakcyjne, może być bardziej atrakcyjne niż ten znowu przysłowiowy domek pod miastem, tak? Że są te, oczywiście są też, nie wszystko zastąpimy, no domek pod miastem ma swoje zapewne też zalety, ma ten ogródek i tak dalej, ale no właśnie miasto można też zaprojektować w taki sposób, żeby był substytut tego ogródka na tyle, a przy tym jeszcze tyle innych korzyści, których nie masz w tym domku pod miastem, zwłaszcza w Polsce, gdzie brak komunikacji często doskwiera publicznej, tak, gdzie szeregu różnych usług publicznych, więc to jest ten taki leverage, tak, ta przewaga, którą miasto może dać, jeśli zaprojektuje dobrze tereny mieszkaniowe. No i teraz miasto zwarte w Polsce, no z tym mamy duży problem, bo mamy w tej chwili trend jakby zupełnie dokładnie odwrotny, znaczy mamy suburbanizację, która nie jest dokładnie tym samym, co suburbanizacja w miastach zachodnich, która no, wydarzyła się dużo wcześniej, czy nie w Stanach, tak? Posługujemy się tymi terminami urban sprawl, na przykład rozlewanie się miasta, ale to też ten proces w Polsce przebiega no, zupełnie inaczej niż na przykład przebiegał w Stanach, gdzie to była taka dywanowa zabudowa często, tak? Gdzieś tam jednak też planowo jednak budowana. W Polsce ten proces jest znacznie bardziej chaotyczny i taki rozproszony. Z tego powodu też wydaje mi się, że bardziej groźny. Natomiast no właśnie, jakie są te zalety, bo to o tym mieliśmy też powiedzieć, dlaczego tak bardzo to miasto zwarte staramy się do świadomości, bo tak, bo tutaj akurat muszę powiedzieć, że ten temat nie jest właśnie taki trendujący, czy to nie jest, gdzieś świadomości on umyka, znacznie w różnych dyskusjach też z decydentami czy z politycznych, no dużo fajniej się rozmawia właśnie o zielonych dachach, czy o tego typu rozwiązaniach, niż o mieście zwartym, pewnie dlatego, że to jest trudniejszy temat, szerszy również, bardziej złożony i w tym sensie też trudniejszy. Natomiast no, naszym zdaniem to jest absolutnie, jeśli chcemy mówić o mieście, działać proekologicznie, jeśli chcemy mówić o przygotowaniu do zmian klimatu, to jest absolutnie najbardziej podstawowa rzecz, która jest do zrobienia. Czyli no, zrobić wszystko, żeby ludzie wracali do miasta i teraz skupmy się na tych zielonych rzeczach, tak, przy mieście zwartym. No, to przede wszystkim to jest efektywność energetyczna. Tak? Jak mamy tą strukturę rozproszoną, która w Polsce oznacza dom 100-150 metrów, gdzieś właśnie z dala dwa samochody minimum, tak? Często to jest więcej, no bo nie da się funkcjonować w tym momencie bez... Zresztą no, też w historii urbanistyki wiemy, że to samochód tak jest tą przyczyną, czy ta zmiana w gospodarce i ta innowacja sprawiła, że w ogóle rozmawiamy o tym problemie, jakim jest rozlane miasto. Bez tego to by nie było jakby w ogóle możliwe, prawda? Więc to jest to. To jest znacznie większa efektywność energetyczna takiego miasta zwartego. Możliwość wdrożenia różnych sieciowych rozwiązań, tak? W momencie, kiedy mamy rozproszoną, rozlaną zabudowę, koszty takich rozwiązań, dostarczenia czegokolwiek w sposób sieciowy są olbrzymie, takiej infrastruktury, budowy, tak? No bo musimy ciągnąć, to są setki kilometrów więcej rur, kabli i tak dalej, które musimy dostarczyć, nie? I też różne innowacje w związku z tym są łatwiejsze w mieście, no bo łatwiej jest zmodernizować na przykład, jak mówimy o ogrzewaniu, wdrożyć jakieś rozwiązanie, kogenerację i tak dalej w elektrociepłowni czy ciepłowni miejskiej, która dostarcza ciepło systemowe, niż no właśnie indywidualnie zmieniać te piece i tak dalej w każdym domu osobno, tak? Więc tutaj po prostu jest efekt skali, tak? I tutaj z tego też punktu widzenia to miasto zwarte na pewno ma olbrzymie korzyści. Są niekorzyści właśnie związane z tym, że to może prowadzić do większego tego zatłoczenia czy zabetonowania i tu mamy z tym się też, no nie wiem, wyspy ciepła tak związane z tym, ale tutaj znowu mówimy odpowiedzią, właśnie są te innowacje i w budownictwie i w planowaniu i oczywiście miasto zwarte, bo to też jest kolejny mit, tak, że miasto zwarte to jest betonowa pustynia. No to może być betonowa pustynia, ale nie musi, tak? Oboje byliśmy w Singapurze, wiemy, że to jedno chyba z najbardziej zwartych miast na świecie i 70% to są, tu znowu akurat nie powinienem się tym wskaźnikiem posługiwać, ale faktycznie 70% to są tereny zielone w tym mieście państwie. Ale także te najbardziej zwarte obszary, tak, wieżowców i tak dalej, tam są też oczywiście zielone dachy, jakieś wiszące ogrody i różne inne cuda, które pewnie nie są tak od razu do wdrożenia u nas też ze względów ekonomicznych, ale to jest do zrobienia, tak? Znaczy możemy na pewno, nie musimy od razu budować oczywiście Singapuru, możemy...
To byłoby ciężkie.
To byłoby ciężkie i pewnie nieracjonalne, tak? No Singapur ma takie, a nie inne uwarunkowania, więc z tego wynika też tak duża gęstość i tak oni idą w wysokość. Zresztą ten ośrodek LSE, nie pamiętam, taki think tank też singapurski, który właśnie urbanizuje...
Tak, Center for Livable Cities.
Dokładnie. Oni w ogóle mają taki cały program skupiony właśnie na tym, jak zwiększać jakość życia w dużej gęstości, tak? No bo właśnie takie i skupiają, tam jest cała sieć takich miast właśnie, tak jak mówię, to jest akurat wątek, który nie do końca dotyczy Polski, w tym sensie, że my nie mamy aż takiej gęstości, czy aż takich problemów, no tego typu architektury i tego typu wyzwań. Nie musimy aż tak wysoko budować, krótko mówiąc. Natomiast na pewno mamy olbrzymi potencjał do tego, żeby budować gęściej. I tak jak mówię, ta gęstość może oznaczać różne rzeczy w różnych miejscach. Małe, średnie miasta prawdopodobnie nie chodzi o to, żeby tam budować wieżowce, tak? Ale można zbudować jakąś naprawdę przyzwoitą architekturę czy osiedla, które będą stosunkowo zwarte. I tutaj znowu musimy osiągnąć jakby konsensus, co to znaczy stosunkowo i gdzie jest ten, w jakich parametrach się poruszamy, tak? Ile tej zieleni, jakie to zagęszczenie ma być, żeby ludzie chcieli tam mieszkać, mając do wyboru ten dom pod miastem, tak? Więc tutaj to trzeba złapać jakby ten parametr. No ale tak, ale myślę, że warto o tym rozmawiać i poszukiwać właśnie tych parametrów optymalnych, że tak powiem. W dużych miastach też mamy, już przygotowaliśmy taki raport, on chyba też już albo będzie za chwilę opublikowany, o granicach morfologicznych miast polskich. Morfologicznych, czyli to, co jest zabudowane, to, co jakby jest zagospodarowane. I porównywaliśmy to z granicami administracyjnymi. No to są miasta, które mają 70% terenów. No właśnie, i tutaj znowu jest ten dylemat, bo to są tereny formalnie zieleni, tak? I jak ktoś próbuje je zabudować, czy miasto próbuje tam coś inwestować, no to często pojawiają się protesty, no nazwijmy to w skrócie zielonych, tak? Czy zielonej frakcji, że zabetonowujemy miasto. No ale my mówimy, kurczę, lepiej zabudować te tereny w granicach administracyjnych. Znaczy może tak, najpierw najlepiej jest sensownie dogęścić, jeśli jest taka opcja, te struktury, które już istnieją, tak? I często jest, bo można jakąś plombę wstawić, bo można gdzieś właśnie jeszcze coś zbudować, cały czas mając w tyle, że zachowujemy odpowiedni dostępność do zieleni, nie procent zieleni, tylko właśnie dostępność do zieleni, że te parki są dostępne w tej akceptowalnej odległości. Potem, jeśli to już nie jest możliwe, to lepiej zbudować nowe osiedle przy istniejącym, tak, przy istniejącej strukturze, czy dolepione do istniejącego miasta w granicach administracyjnych, niż żeby ono powstawało, tak jak to się na przykład pod Poznaniem dzieje, gdzie całe, czy pod Wrocławiem, tak, całe struktury, właściwie całe osiedla powstają z dala od miasta, tak, no bo tam jest tańsza ziemia, tak łatwiej było pewnie wykupić. Więc lepiej, żeby to powstało w granicach, gdzie jedno miasto zarządza tym i to jest jedna struktura, niż właśnie w takim oddaleniu, no bo to znowu nam generuje niepotrzebny ruch, to generuje rozproszenie i tak dalej, i tak dalej. To można stopniować, tak? Ale jest duży potencjał do tego, żebyśmy te miasta dogęszczali inteligentnie, no bo to jest jakby to, ten klucz, żeby to dogęszczanie nie stało się właśnie czymś, co zniechęci w ogóle do życia w mieście, no bo będzie właśnie takiej jakości, że no nie ma o czym, po prostu lepiej budować dom dalej i dojeżdżać, niż mieszkać w tym mieście, które właśnie wygląda jak wygląda, nie?
Podróżowaliśmy sobie podczas tej naszej rozmowy, bo wspominaliśmy Kopenhagę, wspominaliśmy też Singapur i to tylko na zasadzie inspiracji oczywiście, bo myślę, że tutaj się zgodzimy, że nie można przeklejać jeden do jeden, też o tym wspominałeś zresztą. Ja się z tym zgadzam, ja tylko tutaj myślę, że warto te przykłady wspomnieć ze względu na to, że to jest jakieś podejście do właśnie zarządzania miastem, do tworzenia miasta zwartego. O Kopenhadze pojawiła się jakiś czas temu taka dość ciekawa książka Simona Kjera Hansena, który był wcześniejszym zresztą dyrektorem takiego bardzo znanego, z bardzo znanej organizacji C40 Cities, zrzeszającej wielu zarządców miast na całym świecie. On właśnie przedstawił w książce Et Forsvar for Stor Byen, czyli taka obrona miasta dużego, że tak naprawdę takie podejście, które powinniśmy zastosować w dążeniu do przeciwdziałania zmian klimatycznych, to właśnie mieszkanie w miarę tak ciasno, w miarę wysoko, no i wspólnie, żeby też między innymi wymieniać się pewnymi dostępnymi rzeczami, tak, które mamy, jakimiś swoimi, na przykład, tak, czy jedzeniem, czy samochodami i tak dalej.
Tak, zdecydowanie. I to tutaj też przypomina mi się, jak wspominasz o książkach, no to oczywiście Sadiq Khan, która też w kontekście Nowego Jorku właśnie podkreśla, pokazuje właśnie, że to density, które no ma te, no też nie oszukujmy się, wiele niekorzyści, ale jednak jest ten ślad, nie węglowy może, ale ten imprint ekologiczny tak dużego miasta, jest oczywiście olbrzymi, jak się to policzy tak w bezwzględnych wartościach, natomiast jak policzymy to względnie, to okazuje się, że właśnie mieszkanie z dużego miasta nie zawsze jest, ale ma duże szanse do tego, żeby mniej konsumować, żeby ta konsumpcja była też bardziej, no między innymi właśnie poprzez współdzielenie, czy różne takie rzeczy, które są możliwe dzięki bliskości, tak? Więc to jak najbardziej, bo tu jest jeszcze wątek ekonomiczny, o którym pewnie już nie będziemy rozmawiać szczegółowo, ale też na to warto zwrócić uwagę, że to nie jest tylko działanie, miasto zwarte nie tylko jest proekologiczne, ale jest też proekonomiczne, tak? Bo właśnie koszty funkcjonowania tego miasta są znacznie, czy koszty miasta, koszty funkcjonowania zwartej struktury są niższe, tak? No bo właśnie transport publiczny nagle się zaczyna opłacać, jak mamy odpowiednią gęstość. Różne usługi sieciowe są po prostu tańsze, bo możemy dostarczyć, czy odprowadzić ścieki, czy dostarczyć wodę, czy dostarczyć prąd do większej ilości odbiorców w jednym miejscu, tak? Więc tutaj ten efekt skali, ekonomia skali też mają olbrzymie znaczenie. No i w tym sensie myślę, że to warto promować też, bo to nie jest tylko działanie proekologiczne, ale też działanie no, po prostu takie optymalizujące też ekonomiczne aspekty funkcjonowania miasta, kraju, tak, bo to się przekłada oczywiście też na ostatecznie na cały kraj.
Wróćmy w takim razie właśnie na nasze krajowe podwórko i na koniec też podsumowując właśnie działania związane z miastem zwartym i przeciwdziałaniem na skutki zmian klimatu. Czy ty byłbyś w stanie wskazać jakieś przykłady takich najlepszych praktyk z polskich miast w zakresie adaptacji do zmian klimatycznych?
No to ja powiem tak przewrotnie, bo no, oczywiście pewnie można by wymienić bardzo dużo miast, które skorzystało z różnych środków i wprowadziło to, o czym rozmawialiśmy, tak? Czy termomodernizowało budynki, to jest też jak najbardziej działanie proekologiczne i z sensem, zwiększanie właśnie efektywności energetycznej i praktycznie wszystkie miasta takie działania podejmują w tej chwili, bo są też na to środki. Natomiast ja powiem trochę tak przewrotnie i być może wskazałbym na Pleszew, takie małe miasto w Wielkopolsce, które buduje mieszkania, tak? Buduje mieszkania i osiedla właściwie w dobrym standardzie, znaczy buduje, nie jako miasto, znaczy jako miasto też, bo tam są, w tym budownictwie są też mieszkania, w jakimś procencie mieszkania komunalne czy mieszkania socjalne, natomiast prowadzi taką politykę, która właśnie umożliwia budowanie tych nowych mieszkań w mieście. Zresztą Pleszew, w ogóle burmistrz Pleszewa też postawił na promocję tego miasta właśnie poprzez hasło kompaktowy Pleszew. Tak, bo miasto zwarte to jest compact city, tak? My używamy jakby polskiego tutaj terminu zwarte, ale miasto kompaktowe to jest to samo. No i dla mnie to jest przykład właśnie działania takiego ekologicznego, no bo co się okazuje? To jest miasto też, które się kurczy, tak? Jak wiele miast małych i średnich w Polsce, miasto, z którego wyjeżdżają, znaczy przyrost rzeczywisty jest ujemny, czyli więcej osób jakby wyjeżdża, mniej się rodzi i tak dalej. Więc tak na chłopski rozum można by powiedzieć, że nie, jaki w tym jest sens, żeby budować nowe mieszkania w mieście, które traci mieszkańców. No właśnie tak, że jak się okazuje, że jak się postawi te mieszkania w dobrym standardzie i te osiedla naprawdę są bardzo przyzwoite, no to jest bardzo dużo chętnych, żeby zamieszkać w nich, tak? No i teraz te wszystkie osoby, które zamieszkają, nie dość, że to jest jakby retencja też ludności, tak? Brzydko mówiąc może, bo nie powinniśmy pewnie o zasobie, czy w ogóle zasób ludzki, to jest trochę taki termin dehumanizujący, tak? Ale tak, technicznie mówiąc, to jest retencja ludności, czyli ktoś, kto z tego Pleszewa mógłby wyjechać do, być może do Poznania, być może gdzieś dalej, bo właśnie ma trudność ze znalezieniem, zakłada rodzinę, tak? No, każdy gdzieś jest na takim etapie, czy rozpoczyna jakąś działalność inną i po prostu potrzebuje własnego mieszkania, wychodzi z gniazda, no i napotyka tą barierę, olbrzymią barierę, która jest związana właśnie z pierwszym samodzielnym mieszkaniem. No i mówi, no to jak tutaj nie mam gdzie mieszkać, tak, bo nie odziedziczyłem, bo po prostu nie mam, no to ja już lepiej pojadę do dużego miasta, bo tam są też większe szanse, na pewno łatwiej znajdę pracę, a i w ogóle dobrze płatną, tak, i jeszcze może będę mógł się edukować łatwiej i w ogóle będę miał operę pod ręką, tak, więc to jest oczywiście olbrzymi atraktor, tak, i teraz takie mniejsze miasto, które daje taką szansę właśnie, że pojawiają się te mieszkania dostępne, tak, bo oczywiście ten koszt zakupu tego musi być dopasowany też do lokalnych warunków, no to sprawia, że ten młody człowiek, który taką decyzję mógłby podjąć o opuszczeniu tego Pleszewa, no jednak stwierdzi, że kurczę, może jednak no pojawiła się szansa, tak, być może mogę wziąć kredyt, być może mogę w jakiś inny sposób dojść do tego, ale mogę tu zostać i to jest olbrzymi atraktor, tak, coś, co może sprawić, że ta osoba zostanie, no a znowu ileś osób, które kupi mieszkania w tym Pleszewie, prawdopodobnie nie zbuduje domu pod Pleszewem, tak, więc to z tego punktu widzenia ekologicznego, no to właśnie jest bardzo, bardzo fajne działanie. I tak jak mówię, to jest gdzieś pierwsza jaskółka jeszcze pewnie. Takich miast jest trochę więcej. W Starachowicach też pamiętam, że tam chyba w systemie TBS zaczęły powstawiać właśnie też, no właśnie, polityka mieszkaniowa tak naprawdę, polityka mieszkaniowa i przestrzenna, bo to nie możemy tego rozdzielać, jest moim zdaniem w tej chwili takim kluczem też do tych działań budowania miasta zwartego, bo polskie, te mniejsze miasta, które się kurczą, one często w tej chwili nie mają problemu z bazą ekonomiczną, tak? Tam jest praca. Pleszew to jest akurat tam głównie sektor rolniczy, ale bardzo dobrze się rozwijający region w Wielkopolsce. Stalowa Wola na przykład, tak? Starachowice, miasta dawne przemysłowe, ale teraz też jakby no, bardzo dobrze rozwinięta gospodarcza baza, więc nie ma problemu z pracą, jest problem z ludźmi, tak? I teraz dostarczanie tych mieszkań, no to jest właśnie polityka proekologiczna, ale też tak naprawdę polityka rozwojowa dla tych miast. No i znowu, właśnie mówimy tym mniejszym, znaczy mówimy, to nie chcę mówić, żeby to tak ekskatedra brzmiało, ale gdzieś taki staramy się message kształtować, że no za chwilę właśnie jak się kurczycie, jak wam ci ludzie wyjadą, bo z punktu widzenia samego miasta to też jest utrata bazy podatkowej, tak? Ci mieszkańcy płacą podatki w gminach ościennych, a w mieście dalej zostaje ta sama siatka ulic i tak dalej do utrzymania, te koszty, więc koszty rosną tak naprawdę, a przychody spadają, no więc to też jest, no, znowu jest ten wątek też ekonomiczny. No, więc być może tak. nie tego oczekiwałeś, pytając o przykłady ekologicznych rozwiązań, ale w pewien sposób to ja myślę, że tak, że te miasta, które budują takie właśnie jak Pleszew, decydują się, Stargard Szczeciński ma też taką, już nie Szczeciński, Stargard po prostu też taką politykę prowadzi mieszkaniową, bardzo aktywną, w Żorach pojawiły się pewne inicjatywy, więc wszystkie te miasta, które idą w tym kierunku, żeby przyciągać mieszkańców do siebie i budować miasto zwarte, dla mnie są no, tymi forerunnerami, jeśli chodzi też o adaptację do zmian klimatu.
No proszę, nie dość, że się znalazł przykład, to jeszcze małego miasta, to mnie też cieszy, bo od jakiegoś czasu ja też próbuję jakby zwrócić uwagę tutaj w swoim podcaście, w swojej platformie na to, że małe miasta też są, też się rozwijają, też mają bardzo ciekawe podejście i często też dużo większe możliwości przez swój mały rozmiar do tego, żeby działać bardziej efektywnie. Także myślę, że to jest bardzo ciekawy przykład. I myślę, że tutaj warto podkreślić, że to też chodzi o ten styl życia, tak? Czyli że to nie chodzi tylko o to, żeby zaplanować miasto odgórnie, tak? Tak jak to się kiedyś robiło, ale żeby też przekonywać do pewnych lepszych wyborów ze względu na klimat. I na sam koniec, mimo tego, że już trochę ten temat też nadgryźliśmy, to chciałem cię zapytać o polecenie książki, właśnie jakoś tam luźno związanej z tematem miasta zwartego. Może właśnie w kontekście zmian klimatu by się też udało coś znaleźć.
To mnie zaskoczyłeś. Ostatnio czytałem i bardzo polecam Grunt Miejski, ale to nie jest akurat o zmianach klimatu. To jest książka pokazująca akurat przemiany, czy historię Polski właściwie przez pryzmat lokalnej profesora Rafała Matyi. Bardzo, bardzo ciekawe podejście do historii przez ten pryzmat lokalny właśnie, od jak ta historia się działa lokalnie i jak zmieniały się właśnie nasze miasta. Ale no, zawsze tą książką, którą jak myślę o mieście zwartym, no to i która też tak powiem szczerze, gdzieś zainspirowała mnie do tego myślenia o mieście zwartym, no to jest Walka o ulicę, ale to już jest stara pozycja i zdaje się, że ją kiedyś polecałem.
Ale może być, książka jest dobra, książka, oczywiście świat się rozwija, ale są jakieś tam pewne no jednak opisany jest proces, który zmienił miasto, zmienił Nowy Jork na zawsze, także myślę, że tak czy siak warto.
Zacząłem czytać ostatnio trochę inne rzeczy. Zajmuję się też hierarchią osadniczą i właśnie tam o roli drugich miast, więc nie mam tak na gorąco książki. Na pewno jakbym pomyślał dłużej, to bym znalazł. Być może podeślę już po spotkaniu jakąś propozycję w kontekście miasta zwartego stricte, ale tu jeszcze podrzucę w takim razie tak, bo mi się przypomniało, Secondary Cities. Bo jak mówimy o mieście zwartym, to może też trochę już na zakończenie jeszcze inne wyjście na inny temat, to też nie chodzi o to, żebyśmy, bo często właśnie myślimy o tych miastach dużych, o takich mega miastach, że no właśnie to są te, tak Hong Kong i tak dalej, to są te miasta zwarte. No nie, to zupełnie nie o to chodzi, tak? Znaczy miasta zwarte mogą być małe i właśnie nawet promujemy to, żeby ten rozwój nie był taki scentralizowany, bo właśnie gdy przekroczymy pewną skalę, tak, i zbudujemy takie megalopolis, no to wtedy mamy zupełnie inne jeszcze problemy, z którymi musimy się mierzyć i to też chyba nie jest dobre, więc Secondary Cities, Mark Penrose, Charles Williams, Exploring Uneven Development in Dynamic Urban Regions of the Global North. Taka książka, która bardzo fajnie pokazuje rolę tych miast mniejszych, no w ogóle takim rozwoju, właśnie jak można też zdeglomerować troszkę, bo to są trochę inne procesy, o czym trochę innym mówimy, ale deglomeracja nie polega na rozlewaniu, tak, tylko na tym, że ten rozwój przenosi się do tych miast innego rzędu, nie tylko musi się dziać w stolicy czy w tych największych metropoliach. Więc też o to apelujemy, żeby budować miasta zwarte, ale co nie znaczy, żeby wszyscy przeprowadzali się do dużych miast, tak, bo to jest... To też nie jest chyba najlepsze z punktu widzenia takiego zrównoważonego terytorialnie rozwoju, tak? Bo jak nam znikną te mniejsze, średnie miasta, to będziemy mieli znowu problem związany z dostępem do usług, na przykład w tych regionach bardziej peryferyjnych.
Też myślę, że śledząc gdzieś tam tą debatę, te takie miasta drugiego rzędu, tak? Second tier cities, czyli te miasta, które może nie są jeszcze na pierwszych stronach gazet, nie jest to Nowy Jork, nie jest to Amsterdam, nie jest to Kopenhaga, ale takie miasta, które gdzieś tam w drugim szeregu coraz bardziej, coraz pewniej zabierają też głos w tej debacie miejskiej, no to będzie pewnie ich czas w najbliższym czasie. Także też dobrze, że poświęciliśmy im trochę tutaj na koniec czasu. Karol, ja ci chciałam bardzo podziękować za kolejną wizytę w Urbcaście na trochę inny temat, ale mam nadzieję, że równie ciekawy i że słuchaczki, słuchacze będą w stanie też podjąć ten temat, tak? I trochę więcej na ten temat się też dowiedzieć.
Bardzo liczymy też na właśnie na głos, na współpracę, na dyskusję. To nie jest tak, że mamy tu gotowe, mniej więcej wiemy, w którym kierunku chcemy iść, natomiast tych rozwiązań właśnie i tego optimum nadal poszukujemy, tak? Więc to jest z pewnością temat, nad którym powinna się toczyć ożywiona dyskusja i ekspercka, i publiczna, bo oczywiście do tego trzeba też przekonać, no znowu może mówiąc tak ogólnie opinię publiczną, ale do czego przekonać trzeba ludzi, tak, że przekonać. Oni się powinni przekonać. Musimy szukać też takich sposobów właśnie, żeby odmitologizować, tak, to miasto zwarte, że to jest tylko ta betonia, tak, tylko żeby zacząć mówić o tym w sposób też pozytywny. Ale też dyskutować o tym, jak właśnie kształtować w ogóle miasto, żeby było zwarte, ale też przyjazne i do życia, i jakościowe, nie? Bo to jak zrobimy pustynię betonową, no to jasne jest, że to nie będzie żadna alternatywa dla domku pod miastem. Także bardzo dziękuję ci również za dyskusję. Cieszę się, że mogliśmy o tym, no może właśnie takim nie do końca popularnym jeszcze temacie porozmawiać. Mam nadzieję, że będzie bardziej popularny i jeśli ktoś ze słuchaczy, słuchaczek będzie miał swoje pomysły czy zdanie na ten temat, to też zapraszamy do obserwatorium czy na naszych kanałach. Można też to o tym rozmawiać. Jesteśmy bardzo otwarci i ciekawi też tutaj opinii i dyskusji, żebyśmy to mogli właśnie iść w tym kierunku, ale też optymalne rozwiązania znajdywać.
Tak, taki jest też cel tego podcastu, tego odcinka. Dodam też kontakt oczywiście na miary na Was w opisie tego odcinka, żeby zainteresowani mogli ten wątek dalej rozszerzać. Dzięki wielkie.
Bardzo dziękuję.
Dzięki wielkie za wysłuchanie tego odcinka, który powstał razem z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Mam nadzieję, że podobał Ci się on i że Karol przekazał bardzo ciekawe informacje dotyczące właśnie miasta zwartego, dlaczego jest ono ważne i dlaczego powinniśmy próbować tworzyć miasta, które są po prostu trochę ciaśniejsze, bardziej zwarte, ale przez to dają nam szereg korzyści, przede wszystkim w związku właśnie ze zmianami klimatycznymi. Przed Tobą będą jeszcze 3 kolejne odcinki związane z klimatem, zrobione razem z ministerstwem, a teraz bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie pierwszego z nich.